audycja Szlachetne Zdrowie, poświęcona zdrowiu, stylowi życia, profilaktyce. Na antenie Radia Ain Karim w każdą środę o godzinie 19. Zapraszam, lekarz Agata Krzywoń. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ostatnia majowa środa, Radio Ain Karim 104,4 FM, godzina 19, audycja Szlachetne Zdrowie. Ja nazywam się Agata Krzywoń i jestem lekarzem. W ostatniej audycji rozpoczęłam temat oczywiście pajęczaków, które teraz towarzyszą nam tak naprawdę wszędzie i myślimy o nich po każdym spacerze, czyli o kleszczach, które tak rozpowszechniły się na całej kuli ziemskiej, że tak naprawdę nie spotykamy ich tylko na wysokości powyżej 1500 metrów. Świetnie się przystosowują do wszystkich warunków klimatycznych i jeśli rzeczywiście porozmawiacie z leśnikami, to absolutnie ilość tych kleszczy pewnie rośnie w postępie geometrycznym, więc tak czy siak każdy z nas z tymi pajęczakami musi się kiedyś zetknąć, a jednocześnie borelioza, która jest najczęstszą chorobą przenoszoną przez kleszcze na ludzi, jest też takim topowym tematem i tak naprawdę borelioza jest przypisywana w większości naszym dolegliwościom i problemom stawowym, neurologicznym, neuropatią różnego rodzaju. Zawsze gdzieś tam z tyłu głowy myślimy o tym, że może to jest borelioza. Nawet może się okazać, że częściej pacjenci myślą o tym niż lekarze. Jeśli chodzi o punkt widzenia lekarski, to trochę sytuacja się jakby tutaj uspokoiła. Mamy już też lepsze testy do diagnozowania boreliozy, bardziej, które rzeczywiście są w stanie nam bardziej pomóc tutaj i ustalić, czy zgłaszane dolegliwości są wywołane przez infekcję. Układ immunologiczny oczywiście płata nam pewne figle, ponieważ są osoby, które mają tak świetnie pracujący układ immunologiczny, że zakażenie u nich przechodzi kompletnie bezobjawowe, czyli nigdy nie rozwiną objawów boreliozy, a będą miały przeciwciała. I my, sprawdzając przecież, czy robiąc testy na boreliozę, nie sprawdzamy, czy to jest bakteria, tylko czy są odpowiednie przeciwciała. W ostatniej audycji też z powodu pewnie braku czasu oczywiście nie powiedziałam o kilku ważnych rzeczach, mianowicie tak naprawdę, czy jest sens badać kleszcza? Oczywiście nie ma najmniejszego sensu i o tym też już mówiłam w ubiegłym roku. Szkoda w ogóle wydawać na to pieniądze. Kleszcz może być zakażony różnymi, jak wiecie, bakteriami, rikecjami i nie ma to absolutnie istotnego znaczenia, bo rzeczywiście stwierdzicie, że może on mnie zakaził jakąś tularemią i zastosujecie jakąś profilaktykę, namawiając do tego jeszcze, nie daj Boże, lekarza. W związku z tym nie badamy kleszczy, bo kleszcz nie choruje na te wszystkie choroby, które przenosi. Natomiast my ewentualnie mamy możliwość zachorowania, zatem my się oglądamy i my się badamy. Jeśli chodzi o repelenty, to tak naprawdę skuteczność repelentów jest różna. Niektóre osoby uważają, że repelenty te chemiczne ze środkiem DEET są bardzo skuteczne. Natomiast tutaj oczywiście tych środków nie stosujemy na skórę twarzy i dłoni, a także na skórę zmienioną chorobowo i zranioną. I szczególnie tutaj też jakby z tyłu głowy gdzieś mamy problem z małymi dziećmi, u których tych repelentów silnych nie możemy zastosować, a wysokość jakby dziecka powodująca, że te kleszcze najpowszechniej występujące na tej wysokości trawy i krzewów najczęściej niestety gdzieś tam znajdujemy na naszych pociechach w okolicy szyi, często karku. I tutaj rzeczywiście z tymi repelentami jest pewien problem. Natomiast oczywiście możemy stosować wszystkie odstraszające zapachy. To są bodajże olejki lawendowe, Kleszcz, przypominam, jest ślepy, czyli nie widzi, w jaką odzież jesteśmy ubrani, natomiast wyczuwa 50 różnych zapachów. Ale to takie było tylko uzupełnienie, bo było też pytanie w przychodni, czy jest sens badać kleszcza. Otóż z całą stanowczością można te pieniądze wydać w zupełnie innym miejscu niż badając kleszcza. Maj i kleszcze to też niestety jest już inwazja kleszczy, które przenoszą kleszczowe zapalenie opon mózgowych. Kleszczowe zapalenie mózgu, wczesnoletnie zapalenie mózgu, już ta nazwa, która też jakby jest ukuta do tej choroby, nasuwa nam to, że ten maj, kwiecień to jest taki moment, że możemy się spodziewać także i tej infekcji. Małopolska w tej chwili znajduje się już też w rejonie endemicznym występowania kleszczowego zapalenia mózgu. Wirus kleszczowego zapalenia mózgu został wyizolowany dużo wcześniej niż znaliśmy boreliozę, bo już w 1937 roku. Przypominam, że pierwszy przypadek czy opis choroby z Lyme, czyli boreliozy, to jest 1977 rok. Czyli KZM występuje w trzech różnych wariantach, które wywołują europejskie zapalenie mózgu, syberyjskie kleszczowe i dalekowschodnie kleszczowe zapalenie mózgu. Czyli każdy w sumie rejon ma swoje zapalenie mózgu. Kleszczowe zapalenie mózgu występuje w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Rosji. Rocznie zgłaszanych jest w Europie 5 do 7 tysięcy przypadków zachorowań wśród ludzi. Najwięcej zachorowań zgłaszanych jest w Austrii, w Czechach i w południowych Niemczech. Powszechne szczepienie stosowane jest w Austrii, gdzie tak naprawdę wyszczepionych jest 80% populacji i w ten sposób oni uporali się z tą chorobą. W Austrii sporo jest rzeczywiście tych terenów zalesionych, gdzie kleszcze się świetnie odnajdują. Zatem Austriacy już jakiś czas temu wprowadzili powszechne szczepienie przeciw KZM. Ze względu na zgłaszaną znaczną liczbę zachorowań na wirusowe zapalenia mózgu bez ustalonej przyczyny, uważamy, że część z tych chorych to są osoby, które mają kleszczowe zapalenie mózgu. Trudna jest ta diagnostyka, tak jak we wszystkich takich chorobach inwazyjnych i bardzo często nie udaje się przyczyny etiologicznej ustalić i uważamy w tej chwili, że część tych takich niezidentyfikowanych zapaleń mózgu może to być KZM. Okres wylęgania choroby jest długi, ale też różny. Od 4 do 28 dni i aż 1/3 z tych chorych nie pamięta kompletnie żadnego ugryzienia przez kleszcza. Choroba rozpoczyna się najczęściej nagle. W pierwszej fazie zwiastunów kleszczowe zapalenie mózgu zwykle przypomina grypę i nie można na podstawie tych objawów klinicznych od razu powiedzieć, ciach, to jest kleszczowe zapalenie mózgu. Chorzy mają najczęściej złe samopoczucie, osłabienie, ból głowy, bóle mięśni, ból gałek ocznych. Mogą być nudności i wymioty, bóle brzucha. Gorączka jest do 38 stopni, czyli takie typowe objawy infekcji jakiejś wirusowej. Jesteśmy teraz w zdecydowanie lepszej sytuacji, ponieważ przy testowaniu w kierunku tych podstawowych wirusów, czyli COVID, grypa i wirus RSV, już jesteśmy w stanie tutaj jakby powiedzieć, że to na pewno jest jakiś inny czynnik etiologiczny. Oczywiście kleszczowego zapalenia opon mózgowych też nie będziemy podejrzewać u osoby, która siedzi non-stop w bloku i jest informatykiem, ale już u dziecka czy u młodzieży, która gdzieś tam przesiaduje na parkach, na ławkach w parku czy gdzieś nad rzeką, to już możemy o tej sytuacji myśleć. Kolejna faza objawów neurologicznych, faza już tutaj konkretnie neuroinfekcji, bo ta pierwsza faza to jest po prostu faza zwykłej infekcji wirusowej, czyli kolejna faza neuroinfekcji przebiega już pod postacią zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Już mamy tutaj gorączkę do 40 stopni, złe samopoczucie, ból, zawroty głowy, nudności i wymioty. Zaznaczone są tutaj objawy oponowe, sztywność karku. Często pacjent jest rozdrażniony, skarży się na nadwrażliwość, na światło, na dźwięk i dotyk. Mogą już pojawić się drgawki, nie padaczka, bo to jeszcze za wcześnie jest, prawda, ale drgawki. Z kolei do zapalenia mózgu, dla zapalenia mózgu też charakterystyczne są zaburzenia świadomości, czyli narastająca senność, dezorientacja, upośledzenie koncentracji, jakieś mogą się pojawić objawy ogniskowe, osłabienie ręki, opadanie kącika ust, zapalenie nerwu twarzowego, niedowłady, zaburzenia czucia, mowy i połykania. U najciężej chorych narastająca senność może przejść po prostu w śpiączkę i tutaj pojawiają się już zaburzenia funkcji życiowych, czyli oddychania i krążenia, które mogą doprowadzić do zgonu. I tutaj taki pacjent zwykle wymaga już leczenia w oddziale intensywnego nadzoru, najczęściej tutaj już na oddziałach zakaźnych. Najrzadszą postacią kliniczną jest zapalenie rdzenia kręgowego, które objawia się szybko rozwijającymi się zapaleniem rdzenia, czyli niedowład kończyn, pojawia się bardzo szybko zaburzenia czucia. Objawy neurologiczne zazwyczaj ustępują w ciągu kilku tygodni, ale w cięższych przypadkach mogą się utrzymywać nawet przez kilka miesięcy i pozostawić trwałe następstwa.
Zanim powiesz jej, że to był ostatni raz, zanim dzień spłoszy srebrnego ptaka noce, rozkołysz, rozkołysz, rozkołysz jeszcze raz, jeszcze raz. Zanim ukradniesz jej ostatni kolor ze snu, zanim gdy na chwilę zamknie oczy, znikniesz, zabierz jej, zabierz jej, zabierz jej z ręki nóż. Ona ma siłę, nie wiesz jak wielką będzie spadać. Długo potem wstanie lekko. Zanim zrozumiesz, jak bardzo kochałeś ją, zanim gdy na chwilę zamknie oczy, zniknie. Umierała długo, teraz rodzi.
dla ciebie. Nie dla ciebie.
Jak rozpoznajemy chorobę? Rozpoznanie zapalenia mózgu czy opon mózgowo-rdzeniowym możliwe jest dopiero w fazie objawów neurologicznych, czyli nie jesteśmy w stanie postawić tego rozpoznania w tej pierwszej fazie, czyli fazie gorączkowej, kiedy bóle mięśni, gorączka, osłabienie i takie standardowe objawy infekcyjne. U chorych w podeszłym wieku objawy mogą być te pierwsze bardzo dyskretne i dopiero jakby nagłe pogorszenie funkcji poznawczych, pojawienie się zaburzeń psychicznych, jakichś omamów, zaburzeń słuchowych może, jeśli wiemy, że na przykład taki pacjent był ukąszony przez kleszcza, może nas gdzieś naprowadzić na tą diagnozę. Bardzo też tutaj podobne objawy będziemy mieć w przypadku herpetycznego zapalenia mózgu. Czyli nie jest to takie proste pomyśleć w którymś momencie, że może to jest kleszcz, aczkolwiek pewnie musimy o tym myśleć wszyscy coraz częściej. Pytanie o ugryzienie przez kleszcza oczywiście jest bardzo ważne, ale 1/3 pacjentów w ogóle sobie nie przypomina, że miało jakiegokolwiek kleszcza na swoim ciele. Podróżowanie na tereny zwiększonego ryzyka, czyli na przykład Małopolska, Mazury, Pomorze, też może nas gdzieś do tego rozpoznania przybliżyć. W przypadku kleszczowego zapalenia opon mózgowych nie mamy leczenia przyczynowego, czyli nie ma leku przeciwwirusowego, który byłby aktywny w stosunku do tego wirusa. Leczenie jest zatem tylko i wyłącznie objawowe. Polega na podawaniu dożylnych płynów, wyrównujemy gospodarkę wodno-elektrolitową, leczymy przeciwobrzękowo, przeciwzapalnie, przeciwbólowo, stosujemy profilaktykę drgawek, odpowiednie żywienie, czyli tak naprawdę taki nadzór ogólnomedyczny, żeby przeprowadzić pacjenta przez te wszystkie objawy, które się mogą pojawiać. Kleszczowe zapalenie mózgu mija czy ustępuje w ciągu 2 do 4-5 tygodni. Jeśli chodzi o zakażenie kleszczowym zapaleniem, wirusem kleszczowego zapalenia mózgu, przebiega, możliwe jest wyleczenie całkowite i zwykle ta infekcja nie pozostawia powikłań, ustępując bez jakichś następstw. Natomiast u chorych z zapaleniem mózgu i rdzenia kręgowego może dojść do utrwalenia się zaburzeń czucia, niedowładów, zaburzeń pamięci, koncentracji, niedowładu nerwu twarzowego często, porażenie Bela, zaniki mięśniowe. Oczywiście jeśli był przedłużony pobyt na intensywnej terapii, no to wszystkie inne powikłania mogą się pojawić, odleżyny, czyli to wszystko, co może się zdarzyć podczas długiego pobytu w oddziale intensywnej terapii. Zatem tak naprawdę, żeby uniknąć tej infekcji, tak jak w przypadku chorób wirusowych o nieznanym przebiegu, czyli nie wiemy, który chory rozwinie objawy, który chory będzie musiał być leczony na intensywnej terapii, u którego objawy będą tak silne, że będzie wymagał na przykład intubacji, u którego chorego pozostanie porażenie na przykład nerwu twarzowego. Nie jesteśmy w stanie od razu tej grupy populacyjnej jakby stwierdzić czy sprawdzić, kto to będzie. Dlatego tak naprawdę jedyną profilaktyką przeciwkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych jest szczepienie. I to, co zrobili sobie Austriacy, 80% populacji zaszczepione przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu i tak naprawdę oni już, mimo tego, że są w olbrzymiej endemii tej infekcji, nie mają tego problemu. Zatem jeśli ktoś, my mamy oczywiście tutaj duży problem, Aczkolwiek wydaje się, że na początku, jak Austriacy wprowadzali kleszczowe zapalenie mózgu, mieli mniej nawet stwierdzanych przypadków niż my w tej chwili tutaj, to jeśli ktoś w ogóle myśli sobie, że czuje się bezpieczny w Polsce i wybiera się na jakieś super wędrówki w rejon Austrii czy Czech po górach, to tak naprawdę w jego najlepszym interesie leży, żeby się zaszczepić przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. Zapobieganie ugryzieniom przez kleszcze obejmuje oczywiście stosowanie tutaj podobnie jak w przypadku boreliozy. To jest ten sam kleszcz. Ten sam kleszcz może mieć w swojej przewodzie pokarmowym w jelicie boreliozę i może mieć kleszczowe zapalenie mózgu. Więc jak mamy totalnego pecha, to taki kleszcz może nas zakazić i boreliozą, i kleszczowym zapaleniem mózgu. Zatem ta profilaktyka tutaj w przypadku szczepienia, to już jest jakby niezależnie od ilości tych kleszczy, ale tutaj w konkretnych przypadkach stosowanie repelentów, stosowanie odpowiedniej odzieży, oglądanie tej odzieży, trzepanie odzieży, oglądanie ciała, buty z wyższą cholewką, wkładanie czapki z daszkiem lub kapelusza, która chroni przed ukąszeniami. Kleszcz, jeśli znajduje się na czapce i wyczepiemy tą czapkę, no to oczywiście się go pozbędziemy. Natomiast jeśli nie mamy czapki i on znajdzie się na skórze owłosionej, no to jest go bardzo trudno namierzyć i znaleźć. Po każdym powrocie tak naprawdę z terenów łąkowo-leśnych, ale także z koszenia własnego trawnika, schodzenia wokół własnych jakichś tam ładnych krzewów, powinniśmy się tak naprawdę dokładnie sprawdzić i obejrzeć. Czyli takie krótkie podsumowanie naszych dwóch audycji i spotkań z kleszczami i dwoma chorobami, które kleszcze przenoszą, to będzie kilka takich punktów kluczowych. Po pierwsze, też tutaj do tej audycji znalazłam parę ciekawostek, ale podsumujmy to, o czym mówiliśmy. Odpowiednie ubranie do lasu. Raczej preferujemy do lasu, zwłaszcza jeśli mamy zamiar chodzić po łąkach czy po jakichś zaroślach, długie spodnie, odpowiednie buty i stosowanie repelentów na górną i dolną część ciała. Repelenty nie mogą być stosowane na okolice twarzy i oczu. Czyli kluczowa kwestia, kolor ubrania nie ma znaczenia dla kleszcza, kleszcz jest ślepy, natomiast ma znaczenie dla nas, ponieważ rzeczywiście ten czarny punkcik łatwiej wypaczyć jest na jakiejś jasnej odzieży niż na ciemnej. Czas bicia nie ma bezpośredniego przełożenia na stopień opicia, dlatego że to jest zależne od średnicy naczyń krwionośnych, w które wbija się kleszcz. Czyli jeśli on sobie znajdzie tą okolicę świetnie ukrwioną, na przykład podkolanową, to jest dla niego optymalne miejsce. Kleszczowy ryjek można z punktu człowieka uznać za wolny od bakterii, bo wszystkie bakterie znajdują się w jelicie. Zatem jeśli dobrze usuniemy tego kleszcza przy pomocy odpowiednich narządów, ściskając jak najbliżej skóry, to jest bardzo kluczowe, żeby nie naciskać, starać się, oczywiście często jest to bardzo trudne, jak mamy dziecko, które się rusza, prawda? Starać się nie naciskać na ten brzuch, który się nam wydaje taki gruby, tylko ścisnąć czy usunąć tego kleszcza w okolicy pomiędzy skórą a kleszczem. Dlatego bardzo naprawdę dobre wydają się być te kleszczyki, które polecam. Znajdują się naprawdę na Allegro. Nie podaję tutaj firmy, ale wpiszecie tylko kleszczyki do usuwania kleszczy i to się wam bardzo świetnie od razu pojawi. Wszystkie niekorzystne dla nas bakterie znajdują się w jelicie. Zatem staramy się, żeby kleszcz nie wypluł tego do naszej skóry, no bo w skórze znajdują się naczynia krwionośne, przez które dojdzie do zakażenia. Czyli nie uciskamy tego odwłoka, staramy się, żeby po prostu nie kleszcz podczas usuwania, żeby nie wypluł tego wszystkiego do naszego ciała. Lekkie przekręcenie, ale nie odkręcanie takie były dawniej filmiki, jak to smarujemy kleszcza masłem i wykręcamy go. To oczywiście nie ma kompletnie żadnego zastosowania. Lekko go przekręcamy przy pomocy tej specjalnej pęsety czy kleszczyków. Przypalanie, robienie innych złych rzeczy kleszczowi jest najgorszym z możliwych pomysłów. Smarowanie, ponieważ taki kleszcz wtedy po prostu tak naprawdę pluje do naszego krwiobiegu zawartością swojego jelita. Kleszcze wyczuwają miejsca najlepiej ukrwione, bo są one cieplejsze. Ponadto są to często miejsca w utrudnionym dostępie. My nie oglądamy sobie tak szczegółowo pachwin, pach okolicy podkolanowej, za uszami, gdzie kleszcze naprawdę bardzo lubią się wbić. Rzadko spotykamy kleszcza centralnie, na przykład na policzku, prawda? Czy cieszymy się, że sroga zima to kleszcze wymroziło? No niestety zwiększająca się ilość kleszczy w ostatnich latach nie jest to wynik ciepłych zim, ale gorących lat. Żeby kleszcze ginęły w istotnych ilościach, żeby ginęły tak naprawdę, potrzeba by było 60 dni cięgiem temperatury minus 10 stopni lub wystarczyłoby kilka dni minus 20. No, przypomnijmy sobie, kiedy ostatni raz mieliśmy 2 miesiące w jednym cięgu, żeby było minus 10 stopni. No, nie wiem, ja nie pamiętam już takiej zimy. W każdym razie, no, będziemy z tymi kleszczami musieli się jakoś nauczyć koegzystować i po prostu będziemy musieli starać się coraz lepiej zapobiegać tym ukąszeniom. Bardzo też taka niekorzystna wiadomość jest taka, że ukąszenie w okolicy głowy i szyi są najbardziej niebezpieczne, ponieważ tam jest dużo bardzo ważnych nerwów, które może wnikać ta bakteria boreliozy i czego wynikiem jest tak zwana neuroborelioza, częsta u dzieci, dość przykra i tutaj częściej pojawiają się te objawy w postaci porażenia nerwu twarzowego, czy te objawy takie neurologiczne, które bardzo często niestety nie ustępują nawet po zastosowaniu antybiotyku, często wymagają dodatkowego leczenia lekami wspomagającymi i są bardzo rzeczywiście bardzo uciążliwe.
Mam takie wrażenie, że czasem nade mną ktoś powiesił chmury i jest trochę ciemno, wtedy boję się. Mógłby nagle ktoś przytulić mocniej, żeby było romantycznie obok siebie tak blisko. Spokojnie na niebie jest gwiazd chyba milion, chociaż nie wiem czy chcę. Nie wiem czy w końcu gotowa jestem na miłość oddaną, na przyjaźń z przypadku, bo przecież poznaliśmy się na przystanku. Pojechałeś nie w tę stronę, jakby było to celowe. Spytałeś mnie wtedy, czy dojdziesz na piękno, a też przy okazji uśmiechnąłeś się ze mną. Nie liczyła się odpowiedź, oboje wiemy to szalone. Zabłądziłam w jego domu, nie powinnam była, nie chcę przyznać się nikomu. Jest mi wstyd na tyle, że schowam się po cichu gdzieś, potem coś wymyślę. Znajdę wyjście pokryjomu, zjem sobie na mieście, kupię bilet w metrze. Nocą bywa niebezpiecznie, wiesz, już mógłbyś zacząć szukać mnie. Takie uczucie chcę zapamiętać, by było tak zawsze, nie tylko od święta. Musisz wiedzieć, że reszta nie była okej. Jak będzie potrzeba, to jeszcze poczekam. Jak będzie potrzeba, to powiem do widzenia. Zasługuję na więcej, mam ogromne serce. Na spacer, kochanie, na tosty na mieście, na film na ekranie i na coś tam jeszcze. To by było wyjątkowe, lecz każdy pójdzie w swoją stronę. Bo znam swoje miejsce, tam się czuję bezpiecznie i nie chcę pozwolić na złe posunięcie. Zaufam, ale nie tym razem, bo zakochani idą w parze. Zabłądziłam w jego domu, nie powinnam była, nie chcę przyznać się nikomu. Jest mi wstyd na tyle, że schowam Schowam się po cichu gdzieś, potem coś wymyślę. Znajdę wyjście pokryjomu, zjem sobie na mieście bez biletów w metrze. No co bywa niebezpiecznie, wiesz, ale lepiej już nie szukaj mnie.
Jeśli odkryjesz pożywiającego się kleszcza na swojej skórze, najlepiej zadziałaj szybko. Nie ma potrzeby, by odwoływać swoją wycieczkę czy spacer, od razu wracać natychmiast do domu. Ważne jest, żeby w waszych plecakach znalazły się jakieś przyrządy do usuwania kleszcza. Im dłużej pajęczak będzie się pożywiał, tym większe będzie prawdopodobieństwo zarażenia się patogenami. Jak szybko wyjąć kleszcza? Jak najszybciej. Warto zawsze mieć przy sobie urządzenie do usuwania kleszczy, które umożliwi szybkie usunięcie pasożyta. Przypominam też, że jeśli będziemy to robić, no wiadomo, jesteśmy na wycieczce, często nie mamy jakiegoś tam, dłonie są brudne, dlatego warto mieć też mały środek jakiś odkażający, albo te leko, czyli te takie opłatki odkażające, albo też rzeczywiście jakiś niewielki spryskiwacz, którym będziemy mogli odkazić skórę. Infekcja bakteriami Borrelia. Do tej infekcji dochodzi zwykle pomiędzy 12 a 24 godziną od ukąszenia, ponieważ bakteria potrzebuje czasu, by od momentu wkłucia się kleszcza w skórę opuścić układ trawienny kleszcza i przedostać się do naszego krwiobiegu. Natomiast w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu, o którym mówiliśmy dzisiaj w pierwszej części audycji, ta infekcja dochodzi do niej niemal natychmiast, ponieważ wirus obecny już jest w ślinie kleszcza, czyli w tej ślinie, w której znajduje się też ten środek znieczulający, który powoduje, że nie czujemy, że jesteśmy ukąszeni przez kleszcza. Aby pokłucie przez kleszcza było bezbolesne, ślina kleszcza zawiera środek znieczulający. Z tego powodu kłucie kleszcza nie boli, pomimo tego, że ryjek kleszcza jest grubszy i zawiera w sobie, przypominam, te specjalne haczyki i szczypczyki, czyli teoretycznie powinno boleć. I ryjek kleszcza jest grubszy i bardziej szorstki niż na przykład komara, a komara jakby od razu wyczuwamy. Natomiast w przypadku kleszcza jest to bardzo trudne do identyfikacji od razu po ukąszeniu. Jeśli zauważysz kleszcza przyczepionego do skóry, nie panikuj. Kluczem jest jak najszybsze jego usunięcie. Prawidłowa procedura zależy od rodzaju narzędzia, który masz ze sobą. Dobrze jest, żeby sobie, jeszcze raz to podkreślam, jednak w plecaku czy w jakiejś saszetce mieć przyrząd do usuwania kleszczy. W przypadku każdego narzędzia najważniejsze jest, aby kleszcz był uchwycony tuż przy skórze. To powstrzymuje od zgniecenia pajęczaka i uwolnienia potencjalnego niebezpiecznego płynu ustrojowego do naszej skóry i do krwiobiegu. Najlepiej wyjmować kleszcza powoli, unikać jakichś szarpnięć. Lekko możemy przekręcić, ale nie odkręcamy, bo to nie ma sensu. Wskazane jest te kleszczołapki, to są takie, właśnie wsuwamy je odpowiednio pomiędzy skórę a kleszcza i bardzo ułatwiają usuwanie i nieuszkodzenie tego kleszcza. Oczywiście takiego usuniętego kleszcza, no w przypadku kleszczy myślę, że tutaj jakieś takie zachowania humanitarne nie powinny obowiązywać, bo mamy z nimi olbrzymi problem. Po prostu takiego kleszcza trzeba rozgnieść, bo jeśli go usuniecie i wyrzucicie gdzieś w mieszkaniu i nie zrobicie tego albo nie unieszkodliwicie go, to taki kleszcz za jakiś czas oczywiście spożytkuje tą krew, którą sobie wypił od was i za jakiś czas może wam z powrotem zaszkodzić. Zatem jeszcze raz krótkie tylko, takie naprawdę podsumowanie. Dwie najważniejsze choroby przenoszone przez kleszcze i one nam tutaj w Małopolsce będą towarzyszyć i będą coraz częstsze. To jest borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Jeśli chodzi o profilaktykę, to tak naprawdę możemy stosować repelenty, odpowiednią odzież. Jeśli kleszczowe zapalenie mózgu może być i tutaj świetnie działa szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Szczepionka jest szczepionką zalecaną. ale niestety płatną. Podawana jest w 3 dawkach standardowo, potem dawki uzupełniające po co 3 do 5 lat. Bez kompletnie szczepionka, właściwie bardzo dobrze tolerowana, nic tutaj się nie dzieje. Klasyczna, standardowa, od wielu lat stosowana już na świecie. Natomiast jeśli chodzi o boreliozę, to bardzo zaawansowane prace nad szczepionką, ale tutaj już były pewne szczepionki wprowadzane, których potem skuteczność okazywała się być niewielka, ponieważ mamy problem z bakterią, która jest trudna immunologicznie, zatem też szczepionka jest trudniejsza do opracowania, ale mamy już w tej chwili szczepionkę, która przechodzi ostatnie fazy do rejestracji. Natomiast, no i na razie wykazuje jakby tą w miarę dobrą skuteczność, natomiast jak będzie, to tak naprawdę się okaże już po wprowadzeniu szczepionki do ogólnego stosowania. Co do pracy przychodni na zakończenie, przypominam, że przez cały czerwiec przychodnia w Skomielnej z powodu urlopu personelu jest zamknięta. We wszystkich sprawach zapraszamy do przychodni. Wszystkie numery kontaktowe znajdują się na stronie internetowej przychodni. Zachęcamy do zamawiania recept drogą mailową na adres poradnia@przychodniakrzczonow.pl. Od czerwca także rozpoczynamy już działanie w nowej ścieżce opieki koordynowanej kardiologicznej. Lekarzem konsultującym trudne przypadki kardiologiczne w naszej przychodni będzie dr Jacek Matoga, który jest zastępcą ordynatora w szpitalu w Myślenicach. Oczywiście tutaj początki, tak jak w każdej ścieżce, którą wprowadzamy, mamy już w tej chwili diabetologiczną i endokrynologiczną, są trudne. Musimy sobie opracować pewne procedury. Tutaj w ścieżce kardiologicznej jest zdecydowanie więcej badań, więc musimy tu wszystko na razie sobie dopracować i na pewno pierwszy miesiąc będzie takim miesiącem rozruchowym i też przez to, że będziemy pracować w trochę okrojonym składzie, może się jeszcze nie wszystko udać nam zrealizować tak jak powinno, ale na pewno z miesiąca na miesiąc ta wejście tej ścieżki kardiologicznej bardzo ułatwi nam pracę. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Będziemy się wprawdzie słyszeć jeszcze przed tym ważnym, kolejnym ważnym wydarzeniem, ale już dziś zapraszam Was na czerwcowe pomaganie. Okres letni. Są to bardzo trudne miesiące dla zapasów naszej krwi. Zapasy bardzo szybko topnieją. Często też w miesiącach letnich to zapotrzebowanie na krew jest oprócz tych stałych momentów, które mamy, czyli chorzy przewlekle, chorzy hematologiczni, chorzy onkologiczni, którzy wymagają tych przetoczeń. To jednak jest też większe zapotrzebowanie na krew w przypadkach urazowych, zatem rzeczywiście te zapasy bardzo często już w tych, nawet często na początku, szczególnie w tych takich krytycznych grupach krwi są niewielkie. Zatem w niedzielę 18 czerwca kolejna akcja organizowana przez rejonowy punkt krwiodawstwa w Myślenicach. My udostępniamy im lokal przychodni w Krzczonowie. Wszystkich zatem krwiodawców stałych zapraszamy, ale też zapraszamy tych, którzy jeszcze nie próbowali oddawać krwi, a chcą rozpocząć swoją przygodę z pomaganiem. Pamiętajcie, że każda kropla krwi się liczy. W tej chwili tak naprawdę w krwiodawstwie nic się nie marnuje. Wykorzystujemy wszystko z krwi, co jest pobierane i co tylko można wykorzystać. Na zakończenie dobrego czasu dla wszystkich. Dobrego wieczoru i jak zwykle przypominam o aktywności fizycznej, która tak naprawdę niezależnie od tego, czy czujemy się zdrowi, czy też towarzyszy nam jakieś schorzenie, jest obowiązkowa i ta aktywność jest dostosowana do naszych możliwości, ale powinna wynosić przynajmniej 150 minut na tydzień i musi być podejmowana niezależnie od tego, w jakiej sytuacji zdrowotnej jesteśmy. Dobranoc i dziękuję wszystkim.
Usłyszałam w radiu smutną piosenkę, to do niej wczoraj gubiłam łzy. Kierowca już na szczęście dojechał na pętlę, tak lepiej mi. Przejdę się po mieście, trochę przewietrzę. Myślę, że ktoś jeszcze ma taki plan. Z czasem się uśmiechnę, a wokół łezkę zostawię tak. I chociaż czasem bywa chłodni, to założę czapkę i ubiorę spodnie. Znajdę siłę wtedy w sobie, bo jak powtarzają, przecież mogło być gorzej. Zawsze po burzy wychodzi słońce, jakoś tak się rozchmurzy. Znów będzie dobrze. Chociaż czasem bywa chłodni, to odłożę czapkę i zawołam wiosnę. Ile ja bym dała, żeby móc częściej przeczekać jakąś chwilę, dwie. Zniknąć gdzieś na moment, później czy prędzej pojawić się. Tak przed deszczem zwiać, niż w deszczu tańczyć, gdy patrzą na rozmyty make-up i mokry łach, zziębnięty walc. I chociaż czasem bywa